Ewangelii według świętego Jana. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Umiłowani w Chrystusie Panu, rozważając ten fragment perykopy ewangelicznej, widzimy, iż jest on umieszczony w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Jeśli chodzi o czas, to można zauważyć, iż chodzi o wczesny poranek. Jest to więc przeciwieństwo nocy. Jest to ranek dnia szczególnego, ranek dnia zbawienia. Znaczenie teologiczne w tym względzie zapowiada ranek zmartwychwstania. Jest to więc przeciwieństwo do Judasza, symbolizującego tych, co są w ciemności. Judasz wyszedł, a była noc. I dalej też patrząc, noc w życiu Piotra zakończyła się wówczas, kiedy kogut zapiał, bo pianie koguta to znak ustępującej nocy i pianie koguta zwiastowało jednocześnie nadejście dnia. Wobec tego, kiedy Piotr zaparł się Chrystusa po trzykroć, czyli całkowicie, i słyszy pianie koguta, to rozpoczyna się w jego życiu nowa era. Po ciemności otwiera się na dzień spotkania z Chrystusem, na dzień przebaczenia, na dzień nawrócenia. Kiedy próbuje się wniknąć w dalszy fragment, można dostrzec interpretację godziny szóstej, czyli południa, bo tak należy to odczytywać. O tym była mowa chociażby dzisiaj w Ewangelii, gdzie Samarytanka spotyka Chrystusa właśnie o godzinie szóstej. I tak jak słońce jest najwyżej w południe, tak samo i w tym odniesieniu symbolicznym i teologicznym ona spotyka Chrystusa, który jest światłością świata, który jej się jawi w południe, czyli jednocześnie najwyżej. I właśnie około godziny szóstej, jak usłyszymy w kolejnych fragmentach, Piłat powiedział: oto król wasz, czyli Chrystus zostaje przedstawiony tłumowi. To dzisiaj nazywa się łukiem ekcechomo, oto człowiek. Chrystus więc pokazany na wysokości. Taki Chrystus jest coraz bardziej wywyższony, aż umrze około godziny 15 naszego czasu. I to też zdumiewające, kiedy próbuje się wniknąć w tę symbolikę teologiczną u świętego Jana, że właśnie około godziny 6, czyli w nasze południe, rozpoczynano przygotowania do celebracji Paschy. I potem, kiedy Chrystus umiera około godziny 9, czyli naszej 15, to w świątyni zabija się baranki. Umiera baranek Jezus Chrystus. Tam zabija się baranki Starego Testamentu. Więc następuje jednocześnie wypełnienie tego, co miało miejsce w Starym Testamencie. I dalej patrząc, jeżeli chodzi o określone miejsce, to Orygenes i ojcowie Kościoła zestawiali to z ofiarą Abrahama. Wschodzące słońce zapowiada swój blask o godzinie 6. A Abraham z Izaakiem dotarli do Bożej Góry trzeciego dnia. Dnia, który jest związany również z niedoświadczalnymi tajemnicami, bo oto kiedy w trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu naród dotarł do określonego miejsca, to przez 3 dni mieli przygotowywać się do zawarcia przymierza. Było więc oczyszczenie, było więc właściwe przygotowanie do tego, co będzie miało miejsce owego 3. dnia. I można też wspomnieć tutaj Jonasza. Jonasz, który zostaje powołany przez Pana Boga do określonej misji, ma przejść przez Niniwę i wołać jeszcze 3 dni, a Niniwa zostanie zburzona, zniszczona. I przypominając sobie historię Jonasza, można zauważyć, iż właściwie wykorzystano te 3 dni i nawrócono się. I tak jak Jonasz był 3 dni we wnętrznościach ryby, tak trzeba, by Chrystus był 3 dni we wnętrznościach ziemi. Więc znowu bardzo doniosła symbolika dnia trzeciego. Jan więc przygotowuje czytelnika, odbiorcę poprzez takie ujęcie teologiczne do ukazania znaczenia 3. dnia, wyjątkowego dnia, dnia zbawczego, dnia, którym jest właśnie zmartwychwstanie. Kiedy śledzi się jego Ewangelię, można zauważyć, iż przywiązuje on wielkie znaczenie do czasu i godzin, kiedy te wydarzenia się działy. I według relacji Jana przed Kajfaszem nic szczególnego się nie stało, więc zostaje to nakreślenie pominięte. A cała akcja rozpoczyna się przed Piłatem, który z okazji wielkich świąt udawał się do Jerozolimy. Normalnie mieszkał w Cezarei Nadmorskiej, w pięknym mieście portowym, czystym, bezpiecznym, który i dzisiaj przez niektórych jest zaliczany do cudów świata, chociaż takiego wpisu nie ma. A do Jerozolimy nie lubił przybywać, bo to było dla niego miasto brudne, miasto konfliktowe. Przybywał, kiedy musiał, zwłaszcza gdy były jakieś ważne wydarzenia, bo wówczas Żydzi przychodzili na swoje święto, co łączyło się z możliwością dokonania rozruchów, buntów. Śledząc dalej dzisiejszą perykopę ewangeliczną, można zauważyć, iż mówi ona o tym, że Piłat wychodzi na zewnątrz i zaczyna rozmawiać z Żydami, pytając ich, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi. A oni odpowiedzieli, gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat dalej, weźcie go sami i ukrzyżujcie. Oni, nam nie wolno nikogo zabić. Więc już wybrali wyrok, osądzili Chrystusa. W tym kontekście warto postawić pytanie, czy Żydzi mieli prawo skazać na śmierć? I tutaj zdania są podzielone. Jedni mówią, że tak, ale nie mogli wykonać wyroku. Inni, że jedno i drugie. Można chociażby wspomnieć lincz na Szczepanie. Rodzaj śmierci Chrystusa nie był ważny. Mogło być przecież ukamienowanie, które groziło chociażby za cudzołóstwo. Ale inna śmierć niż ukrzyżowanie nie miałaby takiej wymowy. Chrystus sam zapowiadał, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I dalej, a ja, gdy zostanę wywyższony, wtedy przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią umrze. Wywyższenie więc na krzyżu można rozpatrywać w sensie symbolicznym, jak i w sensie fizycznym, które było możliwe tylko przy tej śmierci, jaką jest ukrzyżowanie. Przy ukamienowaniu nie byłoby wywyższenia, ale nawet uniżenie, gdyż, jak wiemy, obsunąłby się na kolana i padł na ziemię. Ukrzyżowanie nie było żydowskim zwyczajem, gdyż takim zwyczajem, taką śmiercią było kamienowanie. Ukrzyżowanie stosował Piłat. Mówi o tym chociażby Józef Flawiusz. Po nieudanym powstaniu przeciw Rzymowi Piłat kazał według niego ukrzyżować jednego dnia od 3 do 4 tysięcy Galilejczyków. Drogi bracie i siostro, czy my dzisiaj czasami nie skazujemy również Chrystusa na śmierć krzyżową czy ukamienowanie poprzez nasze odrzucenie, sponiewieranie, cierpienie, odrzucenie? I nie jest to w sensie ścisłym skazanie go na taką śmierć, ale w rzeczywistości patrząc, przyczyniamy się do jego odrzucenia, cierpienia, do jego sponiewierania. Bo przecież Pan Jezus utożsamia się z każdym człowiekiem, a zwłaszcza z tymi, którzy są w społeczeństwie sponiewierani i uważani za ludzi niższej kategorii. Świadczą o tym chociażby sceny w Biblii, gdzie Chrystus, ukazując się Szawłowi, który przecież jedzie zrobić porządek z chrześcijanami, i mówi: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus nie powiedział do niego: dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Dlaczego prześladujesz chrześcijan? Ale pyta wprost: dlaczego mnie prześladujesz? I tę myśl można odnaleźć również i w scenie sądu ostatecznego, gdzie Chrystus dokonuje rozdzielenia jednych na prawo, drugich na lewo i obwieszcza: pójdźcie do domu Ojca, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem w więzieniu, przyodzialiście, a przyszliście do mnie. Oni są zdziwieni: Panie, kiedy myśmy Cię spotkali i w taki sposób Ci usłużyli? Wszystko, co uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. I dalej w drugą stronę skazuje na odrzucenie. Bo byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. Ci są również zdziwieni: Panie, kiedy myśmy Cię spotkali i Ci nie usłużyliśmy? Wszystko, czegoście mnie nie uczynili, wszystko, czegoście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, nie przesadzajmy, jak mówi Pismo Święte, komara, a nie połykajmy wielbłąda. Bo Żydzi, jak słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie, nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Nie mogli oni wchodzić do domu nieobrzezanego, czyli kogoś, kto nie należał do narodu wybranego, a przecież nie to, co wchodzi do człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi z niego. A z wnętrza człowieka pochodzą złe myśli, złe czyny. Pamiętajmy więc o tym, że czasami skupiając się na detalach i swoich przyzwyczajeniach, można pominąć istotę. I zamiast dziwić się, że inni w czasach Chrystusa postąpili w taki sposób, zastanówmy się nad tym, czy my przypadkiem nie czynimy dziś tego samego z bliźnim, czyli z drugim człowiekiem, którego spotykamy w naszym życiu. I to niszczymy jego dobre imię przez plotki, oszczerstwa. Zadajemy mu śmierć społeczną, bo powiedział nam może prawdę, bo może skrytykował nasze postępowanie, a przecież my wszystko wiemy najlepiej. Nas nie wolno krytykować jak faryzeuszów, arcykapłanów, uczonych w prawie. Drogi bracie, droga siostro, pamiętaj, że gardząc człowiekiem, który przecież jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, gardzisz i samym Bogiem. Mówi Pan Bóg, że nie można powiedzieć, że kocha się Boga, którego się nie widzi, jeżeli nienawidzi się swojego brata, z którym jest się na co dzień. Czy to wypada?